Drugi rozdział Dziejów Apostolskich, od 42 do 47 wersetu, ten fragment przyświeca nam i będzie przyświecał przez najbliższe tygodnie, a nawet i miesiące. Przeczytamy go. Pierwszy kościół, który się wyłonił po wstąpieniu Ducha Świętego, czytamy, że oni trwali w nauce apostołów, we wspólnocie, razem łamali chleb i nie ustawali w modlitwie. Każda osoba była przejęta lękiem przed Panem, ponieważ za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków, a wszyscy wierzący trzymali się razem i mieli wszystko wspólne. Sprzedawali przy tym posiadłości oraz mienie i uzyskane w ten sposób środki dzielili między sobą, zgodnie z tym, jaką kto miał potrzebę. Codziennie też jednomyślnie gromadzili się w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z wielką radością i w prostocie serca. Wielbili przy tym Boga i cieszyli się łaskawym przyjęciem u całego ludu. Pan natomiast codziennie dodawał do ich grona tych, którzy dostępowali zbawienia. Więc do tej pory skupiliśmy się na tym aspekcie z tego 42 wersetu, że oni trwali w nauce apostołów. I my potrzebujemy to odkrywać, że jesteśmy apostolskim kościołem. To znaczy, w skrócie mówiąc, że moc Boża działa pośród nas, wspiera nas, kiedy my czynimy wielki nakaz misyjny Jezusa. Czyli idziemy, czynimy innych uczniami Jezusa Chrystusa. Czyli możemy się spodziewać tego, że Bóg jest z nami w tym dziele. Bo to jest Jego dzieło. Kiedy my się przyłączamy do tego Jego dzieła, działamy w zgodzie z Jego wolą, a to jest Jego wolą, to Jego łaska, Jego moc, bo łaska jest mocą ku przemianie, wesprze nas ku temu, że rozwój jest nieuchronny Kościoła. Tak? To nie jest tak, że Kościół będzie skazany na porażkę, że mu się nie uda, czy coś w tym stylu. Nie. Pomimo nawet różnych przeszkód, my, mając świadomość, że wchodzimy w ten apostolski autorytet, to rozwój jest tylko kwestią czasu. Ten rozwój musi nastąpić, dlatego że Bóg jest z nami. Tak? A odtąd, jak tam Jezus powiedział w wielkim nakazie misyjnym, oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Więc Jezus zdobędzie uczniów ze wszystkich narodów. I stanie się to przez Jego Kościół. Więc o tym mówiliśmy, a dzisiaj skupimy się na tym drugim aspekcie, który jest tu wymieniony w tym fragmencie. Trwali oni w nauce apostołów we wspólnocie. Trwali we wspólnocie. I to słowo wspólnota tutaj, użyte w języku greckim, zapewne wielu z was to słowo słyszało, nawet zna, to jest koinonia. Słyszeliście to słowo. Ono się gdzieś w kościele często z tych greckich słów, myślę, że jest jednym z bardziej znanych słów, które tak znamy z języka greckiego. Słowo koinonia. Co ciekawe, jest to pierwsze użycie tego słowa w ogóle w Biblii. Nie tylko w Nowym Testamencie, ale również w Starym Testamencie. Stary Testament był napisany po hebrajsku-aramejsku, ale była też grecka wersja, tak zwana Septuaginta. To słowo koinonia pojawia się w Nowym Testamencie pierwszy raz właśnie w tym wersecie. Potem pojawia się około jeszcze 20 razy dalej w pozostałych księgach Nowego Testamentu, ale to jest pierwsze użycie, jakbyśmy tak chcieli patrzeć chronologicznie, kiedy pierwszy raz to słowo jest użyte w Nowym Testamencie, że oni tworzyli wspólnotę. I co znaczy to słowo koinonia z języka greckiego, gdybyśmy chcieli zrozumieć, co to słowo dosłownie oznacza, to ono oznacza przebywanie razem. Ono oznacza pewną jedność, solidarność, braterstwo, dzielenie się ze sobą. Słowa bliskoznaczne, gdzie pojawia się ten sam rdzeń, to jest słowo wspólnik, tak? Czy to wskazuje na pewną wspólnotę interesów, celów oraz łoże małżeńskie. Tam jest również ten sam rdzeń, tak? Czyli jest wskazanie, że małżeństwo jest pewną jednością i w języku greckim to słowo koinonia również to w sobie zawierało. Więc od tego momentu w historii ludzkości, kiedy powstał Kościół, powstała wspólnota, jakiej do tej pory na świecie nie było. Nie było takiej wspólnoty, jaka od tego momentu zaistniała w wszechświecie. Nawet lud Boży Starego Testamentu to jeszcze nie było to. To jeszcze nie był ten rodzaj wspólnoty, który w tym momencie się pojawił. A kto stanowił tą różnicę? Po pierwsze powiemy, że Jezus, ale po drugie wiemy, że ta wspólnota zaistniała w momencie, kiedy zstąpił Duch Święty. I powszechnie uważa się, że narodziny Kościoła to nie jest moment, kiedy na przykład Jezus powołał 12 apostołów i innych uczniów, ale to jest moment wstąpienia Ducha Świętego na Kościół. Więc tym samym możemy powiedzieć, że nie ma wspólnoty bez Ducha Świętego. Nie da się stworzyć tej wspólnoty, o której mówi Biblia, jak ma wyglądać ta wspólnota, bez udziału Ducha Świętego w naszym życiu. Jeśli Duch Święty nas nie odrodzi i potem w nas nie działa, to my po ludzku nie jesteśmy w stanie stworzyć takiego rodzaju wspólnoty. Tylko w Duchu Świętym i z Duchem Świętym taka wspólnota może istnieć, żyć i funkcjonować. Więc oni trwali w nauce apostołów i we wspólnocie. We wspólnocie. Kiedy czytamy kolejne wersety, to one nam tutaj co nieco przybliżają, czym ta wspólnota się charakteryzowała. 44 werset. Czytamy, a wszyscy wierzący trzymali się razem i mieli wszystko wspólne. Więc wszyscy wierzący trzymali się razem. Oni rozumieli to, czy mieli to takie naturalne pragnienie, które Duch Święty w nich wkładał, żeby trzymać się razem, że to jest ważne. My musimy trzymać się razem. Tak jak Piotr zwrócił tydzień temu, czy dwa tygodnie temu uwagę, kiedy zwrócił uwagę na to słowo trwali, które łączy te wszystkie cztery elementy, że to słowo trwali w grece oznacza coś więcej niż tylko samo trwali. Że dosłownie najlepiej by było je przetłumaczyć jako trwali niezłomnie. Czyli to wymaga takiego zaangażowania na całość. Że to jest, my musimy się trzymać razem. Tak? I oni trzymali się razem. A po drugie, wszystko mieli wspólne. I czy to wszystko mieli wspólne? Dzisiaj mamy rozumieć tak do końca dosłownie. Czy to znaczy się, że mężowie i żony też były wspólne? Jakaś kobieta mogła powiedzieć, no ja nie mam męża, a twój mąż mi się podoba, więc podziel się nim ze mną trochę, tak? No nie, tak? Czy to znaczy, że my teraz z Boże wszyscy swoje pensje na konto kościelne i tu zbór będzie zarządzać, ile kto dostanie według potrzeby, tak? Wiecie, że były w historii ruchy, które próbowały takie coś robić? Były. Więc nie idźmy w tą stronę, tak? Że to nie do końca o to tutaj chodzi, ale możemy powiedzieć, że ich wspólnota poszła bardzo daleko. Tak, poszła bardzo daleko. Mieli wszystko wspólne, w 45 wersecie czytali, sprzedawali przy tym posiadłości oraz mienie i uzyskane w ten sposób środki dzielili między sobą, zgodnie z tym, jaką kto miał potrzebę. I wiecie, to jest ciekawa rzecz, ale możemy powiedzieć, że pieniądze są w pewien sposób wyznacznikiem dojrzałości we wspólnocie. Powiedzcie mi, co jest jednym z najczęstszych tematów kłótni w małżeństwie? Pieniądze, tak? A jaki pierwszy problem pojawił się w kościele? O co poszło? W gruncie rzeczy o pieniądze. Pierwszy problem w kościele, w wspólnocie, był powiązany z pieniędzmi. Tak naprawdę chodziło o wdowy, a chodziło o to, że część wdów była zaniedbywana, czyli że po prostu Kościół jakby zaniedbywał, że te kobiety nie dostawały środków na utrzymanie. Hebrajskie kobiety, wdowy tak, a tak zwane z helenistów, heleniści to były ci Żydzi pochodzenia greckiego, czyli jakby nie pochodzący bezpośrednio z Izraela, te były zaniedbywane, tak? Zrodził się problem. Czyli wokół pieniędzy to miało miejsce. I trzeba nam powiedzieć, że kiedy patrzymy w Nowy Testament, świetnie to ujął apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, kiedy mówi o zbiórce pieniędzy i w pierwszym do piątego wersetu drugiego listu do Koryntian, ósmego rozdziału, apostoł mówi tak. A teraz pragniemy was, bracia, powiadomić o łasce Boga okazanej Kościołom w Macedonii. Otóż pomimo ciężkiej próby związanej z uciskiem, ich wielka radość i skrajne ubóstwo zaowocowały ogromną hojnością. Stosownie do swoich możliwości, a nawet czego jestem świadkiem, ponad te możliwości, spontanicznie, bardzo przy tym nalegając, prosili nas o łaskę dopuszczenia ich do udziału w posłudze na rzecz świętych. Posunęli się dalej, niż mogliśmy się spodziewać i najpierw oddali siebie Panu, a potem nam za wolą Bożą. Więc apostoł Paweł jest poruszony przykładem kościołów Macedonii, o których mówi, że to byli ludzie biedni. A nawet nie tylko biedni, ale wspomina o tym, że żyli w skrajnym ubóstwie. A jednak mówi, że pomimo tego tak bardzo pragnęli podzielić się tym wszystkim, co mają, z kościołem w Jerozolimie. Czy z innymi kościołami, które były w potrzebie. Czy tutaj akurat w tym momencie chodziło o kościół koryncki. Tak? Móc podzielić się. Z czego to wynikało? Z poczucia wspólnoty. Być może oni jedni drugich wcale nie znali osobiście. Ale, tak jak tutaj Paweł powiedział, najpierw oddali siebie Panu, a potem nam za wolą Bożą. Czyli jest to wyraz wspólnoty, tej gotowości, jak to słowo koinonia mówi, żeby być szczodrym, żeby się dzielić, podzielić się wszystkim, co mam. Również 13 i do 15 wersetu tego rozdziału 8 mówi tak. Nie chodzi przy tym o to, aby innym przynieść ulgę, a samemu narazić się na brak. Chodzi o równowagę. Niech teraz wasz nadmiar wyrówna ich niedostatek. Kiedyś być może ich nadmiar wyrówna wasz brak i w ten sposób będzie równowaga. Zgodnie ze słowami, ten, kto wiele zebrał, nie miał za wiele, a ten, kto mało, nie miał za mało. Czyli z czego to wynikało, że oni byli gotowi tak wiele dać się? Właśnie ze wspólnoty. Poczucia wspólnoty. I również tutaj Dzieje Apostolskie w 4 rozdziale od 32 wersetu mówią, są trochę powtórzeniem tego drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich. Cała rzesza tych, którzy uwierzyli, miała jakby jedno serce i jedną duszę. Nikt też nie nazywał własnym tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z ogromną mocą składali świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszystkim towarzyszyła wielka łaska. Nikt między nimi nie cierpiał niedostatku, ci bowiem, którzy byli właścicielami gruntów lub domów, sprzedawali je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli je u stóp apostołów. Tak zgromadzone środki rozdzielano każdemu zgodnie z tym, jaką miał potrzebę. Czyli to, co mówi apostoł Paweł, mówiąc o kościołach Macedonii do kościołów w Koryncie, to nie byłoby pierwszy raz, tak? To było coś normalnego w tamtym pierwszym kościele, który spotykamy w Nowym Testamencie. Wiecie, więc to, jak głęboko jesteśmy w stanie sięgnąć do naszej kieszeni, to jest wyznacznikiem tego, jak bardzo dojrzeliśmy we wspólnocie też, tak? W tym sensie, że tu nie chodzi tylko o to, żeby zrobić coś na pokaz. Ananiasz i Safira tu próbowali, źle na tym wyszli w Nowym Testamencie, w Dziejach Apostolskich, ale Bóg miłuje dawcę ochotnego serca i to było w pewien sposób taki spontaniczny ich ruch, który wynika z pewnej mentalności. Nikt nie nazywał, czytamy tam w tym 4 rozdziale, nikt nie nazywał swoim tego, co posiada. Tak? Czyli to, co już przytoczyłem te słowa Pawła. Cóż masz, czego byś nie otrzymał? Cóż masz, czego byś nie otrzymał? Także my mamy świadomość, czy powinniśmy mieć tą świadomość, że cokolwiek posiadamy, czy to będzie nasze życie, nasz czas, czy też to się tyczy naszych pieniędzy, to nie jest do końca nasze tylko. My wiemy, od kogo to pochodzi. Kto nam to tak naprawdę da? Tak. I to, co powiedział w innym miejscu apostoł Paweł w liście do Efezjan, że kto kradł, niech kraść przestanie i niech pracuje własnymi rękami, by miał na swoje utrzymanie i by mógł udzielać potrzebującym. Tak? Tam jest już ta mentalność Kościoła, mentalność chrześcijaństwa. Nie zarabiaj tylko po to, żeby nie kraść i żebyś ty sam się mógł utrzymać, ale od razu jest ciąg dalszy. Myśl tak, żeby pracować po to, żebyś miał więcej. Po to, żebyś mógł udzielić innym, żebyś myśląc o innych mógł im udzielić. Tak? Czy jak apostoł Jan w swoim pierwszym liście to napisze, że jeśli widzisz brata w potrzebie, a zamykasz przed nim swoje serce, to jak może w tobie mieszkać miłość Boża? No jak może mieszkać? Tak? To znaczy się, że miłujemy tylko słowami i językiem, a nie czynem. Więc tu się przekłada w bardzo praktyczny sposób to, że ta wspólnota bardzo się wyróżniała. Wiecie, to był czas, który my może już dzisiaj tak tego nie widzimy. Są bezdomni u nas w kraju. Ale wtedy było... Ale nawet ci bezdomni nie umierają z głodu. To nie jest tak, że jeśli umrą, to nie wiem, alkohol, mróz, takie czynniki, ale ja nie słyszałem, żeby w naszym kraju ludzie umierali z głodu. Tak. Ale tam to było normalne, że na przykład wdowy, szczególnie wdowy, na które Biblia tak bardzo zwraca uwagę, żeby się nimi opiekować, były skazane na straszny los. Bo oni były na żebranie. Tak. Na żebranie. Bez tego żebrania było bardzo słabo w ich życiu. Więc Kościół dbał o tych, którzy byli w potrzebie. Żeby nie było tak, że jeden ma bardzo dużo, a ktoś inny rzeczywiście nie ma na najbardziej podstawowe potrzeby. To było to poczucie tej wspólnoty. Jeśli cierpi jeden członek, to cierpią wszystkie. Później napisze apostoł Paweł, mówiąc o ciele Chrystusa, że wszyscy jesteśmy członkami jednego ciała. Więc Jezus Chrystus prowadzi nas do właśnie takiego myślenia, że wszystko mamy od Boga. To On jest naszym zaopatrzeniem. Więc patrzymy na dobro nie tylko swoje, ale dobro wspólnoty. I że w pewien sposób wiemy, że jesteśmy oddani do dyspozycji Panu, tak jak tam Paweł mówi o kościołach Macedonii, po pierwsze oddali się Panu, tak? Ale po drugie, to nie jest tylko tak, że oddali się tylko Panu, oddali się nam, oddali się Wam. Oddali się Wam, żeby móc udzielić, żeby uczestniczyć w tej łasce, jaką było zaspokojenie potrzeb świętych. Czyli to oznacza, że ta wspólnota, żeby mieli wszystko wspólne, obejmowała również to, że potrzeby też uważali za wspólne. Że potrzeby innych braci, sióstr w Chrystusie są też moimi, naszymi potrzebami. Że nie możemy przechodzić jakby obojętnie wobec ich potrzeb, czy potrzeb innych wokół nas. Więc to był wyznacznik tej wspólnoty. Ale dalej też czytamy, kolejna rzecz, 46 werset o niej mówi. Codziennie też jednomyślnie gromadzili się w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z wielką radością i w prostocie serca. Są tu wymienione dwa aspekty wspólnotowości. Po pierwsze, gromadzili się w świątyni w większym gronie, a po drugie, gromadzili się w mniejszych grupach po domach. Dwa wymiary wspólnotowości. Tamten zbór jerozolimski, możemy powiedzieć, że był wyjątkowy, bo tylko on spotykał się w świątyni. Co ciekawe, to nie jest tak, że oni w tej świątyni się nie spotykali, no bo przecież już jesteśmy świątynią Ducha Świętego, więc tej świątyni już tam nie uważamy, tak? Nie, oni się wykorzystali to, że była świątynia, bo tam też była po prostu, myślę, przestrzeń, żeby się spotkać razem, tak? My czytamy, że pierwszego dnia nawróciło się 3000 ludzi. Ale czytamy też tutaj, że codziennie Pan przydawał ludzi. Ile to było? Ile w tym czasie Kościół miał jerozolimski? 5000? 10000? Może więcej ludzi? Ale niesamowite jest to, jakie oni mieli parcie, tak możemy powiedzieć, parcie na to, żeby się razem gromadzić. Tak? Jednomyślnie, codziennie gromadzili się w świątyni. Ja sobie tak myślę, to jak oni mogli żyć? Powiedzmy rano w świątyni, wieczorem po domach. A praca? A inne rzeczy? Skoro codziennie? Żyli tylko Biblią? Znaczy Biblii nie było, ale żyli tylko jakby wiarą? Pomijając, że były jakieś inne obowiązki w domu, trzeba zrobić jeść, dzieciom oprać i tak dalej, tak? Tak sobie myślę, to jest moje wyobrażenie, że to nie jest tak, że wszyscy co do jednego spotykali się codziennie, ale że jak było tylu ludzi, tysiące, to co najmniej po kilkaset osób mogli się codziennie spotkać. Ci, którzy mogli w tym danym momencie w świątyni. Tam też była jakaś ograniczona przestrzeń. Ale mieli tą potrzebę, że muszą trzymać się razem, że potrzebują tej społeczności, że to jest ich życie. Że ich życie nie stało się już tylko ich życiem, ale życiem wspólnotowym. A po drugie, spotykali się po domach. I dzisiaj my również potrzebujemy tych dwóch wymiarów wspólnotowości. Tego szerokiego wymiaru, który tutaj obrazuje czy symbolizuje świątynia, gdzie można się spotkać, czy to są nabożeństwa, konferencje, kiedy chrześcijanie się spotykają w różnych kościołach. Wszystkie tego typu wydarzenia tworzą to szersze poczucie wspólnoty, że my wszyscy jesteśmy zgromadzeni wokół Jezusa. Nie jedna, nie dwie osoby, ale jest nas wielu. Że razem, wspólnie, jak jeden mąż, czy powiedzmy, żeby też powiedzieć, jedna kobieta, tak? Uwielbić Pana i oddać Jemu cześć. I to jest niesamowite doświadczenie. Wiecie, to widzimy na przykład na stadionie. Jak dziesiątki tysięcy ludzi. Robi to wrażenie. Tak, ja pamiętam pewien brat mój, który był w kościele w Seulu u Yonggi Cho, czyli ten zbór, różnie się tam mówi, ma 800 tysięcy do nawet miliona członków. Na nabożeństwie potrafi być kilkadziesiąt tysięcy ludzi. I mówił, że jak taki tłum śpiewał, to się miało poczucie, że śpiewa jakby szum morza się słyszało. Potęga, głos, tak? Że to robiło wrażenie. To poczucie wspólnotowości, że my wszyscy razem jesteśmy tu zgromadzeni, żeby wielbić Jezusa. Tak? Gdzie jest ta perspektywa i ta możliwość, gdzie można wspólnie śpiewać, wspólnie modlić się, wspólnie słuchać. Wszyscy razem. Ale jest też ten drugi wymiar wspólnotowości małej wspólnoty. Małej wspólnoty. Można powiedzieć, że Kościół odkrywa od gdzieś XX wieku na nowo ten wymiar wspólnotowości. Że jak bardzo ważne w funkcjonowaniu Kościoła są, różnie się to nazywa, małe grupy domowe, komórki, że taka mała grupa domowa ludzi w mniejszym gronie się spotykających jest jak taka komórka tego wielkiego organizmu, jakim jest ciało Jezusa Chrystusa, w której zachodzą wszystkie podstawowe funkcje życiowe. I że tutaj również jest ta możliwość, która nie daje, której nie ma w tej dużej wspólnocie. Jak sobie wyobrażamy to, że w tym kilkutysięcznym zborze ktoś mógł powiedzieć, że potrzebuje się o coś pomodlić. Niech na kilka tysięcy ludzi, kilkaset osób chciałoby się o coś pomodlić. To już by to zajęło samo wyrażenie tych próśb przed wszystkimi, zajęłoby ogrom czasu, tak? Ale w mniejszym gronie tam była przestrzeń na to, żeby jeden z drugim, tak? Gdzie to, co Biblia mówi wielokrotnie, wzajemnie, czyli jeden z drugim, jeden z drugim. Tam można było dzielić się i swoimi problemami, ale też i zachętą, jaką doświadczamy z Jezusem Chrystusem. Więc te dwa wymiary są trochę jak takie dwie nogi. Jeżeli Kościół jest oparty tylko na jakby jednej nodze, może żyć, idzie żyć. Człowiek bez jednej nogi czy jednej ręki też przeżyje. Ale czy to jest to, o co chodzi, tak? To nie jest ta pełnia, którą Bóg dla nas ma. Potrzebujemy tych dwóch wymiarów doświadczania, przeżywania wspólnotowości. Jednego i drugiego. Jeżeli przyjdzie człowiek do kościoła i nie znajdzie tu przyjaciół, nikt z nim nie pogada, nikt się nim nie zainteresuje, nikt nie postanowi się zbliżyć do niego, przyjdzie raz, drugi, trzeci, po miesiącu, dwóch, raczej jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że taka osoba zostanie w kościele. Tak. Bo nie doświadczyła tego drugiego wymiaru wspólnotowości. Że Kościół się potrafił zająć taką osobą, zaopiekować się nią i tak dalej, i tak dalej. Widzimy ten wzór również w życiu Jezusa. Jezus usługiwał tłumom. Czasami były to tysiące ludzi. Nawet może dziesiątki tysięcy. Zdarzało się, że naprawdę dużym tłumom usługiwał. Ale ludzie, którzy zbadali Ewangelię, jeśli chodzi o to, jaki procent czasu poświęcał Jezus poszczególnym grupom ludzi, to wyszło na jaw, że gro czasu poświęcił swoim bliskim uczniom. Nowy Testament wymienia nam pewne kręgi. Było to 500 uczniów, ale w innym miejscu czytamy, że Jezus posłał 70 uczniów na głoszenie Ewangelii, tak? Ale najczęściej Biblia nam wspomina o 12. Jezus miał swoją małą grupę. A nawet w gronie tych 12 miał 3, z którymi jeszcze więcej spędzał czasu. Jeszcze mniejszy, węższy krąg, który Jezus dopuszczał do siebie. Których zabierał tam, gdzie na przykład innych nie zabrał. Więc widzimy, że to, co Jezus zrobił, kiedy tworzył strukturę przyszłego Kościoła, inwestując w apostołów, ucząc ich, co to znaczy czynić innych uczniami, nikt na świecie nie wymyślił niczego lepszego, żeby przekształcać, przemieniać ludzi, jak to, co zrobił Jezus, tworząc małą grupę, którą zainwestował w swoje życie, moglibyśmy tak dzisiaj współcześnie powiedzieć. Był po prostu z nimi. Było tych ludzi więcej, ale oni byli dalej. To było zresztą niemożliwe po ludzku jest, żeby być tak samo blisko w ciele z taką dużą grupą ludzi. Ale z tymi 12 mógł na tyle dużo... Oni byli z nim praktycznie non-stop. Tak? Więc przez te 3 lata przeszli taką szkołę, że wystarczyło, żeby przewrócić świat do góry nogami. Nie oni sami to zrobili, Duch Święty z nimi. Ale Jezus musiał do tego też przygotować. To nie jest tylko tak, że Duch Święty zrobił całą robotę. Najpierw Jezus musiał ich do tego też przygotować. I to, co widzimy, co apostoł Paweł mówi o Kościele, czy też o wspólnocie, co szczególnie list do Efezjan podkreśla, który z wszystkich listów czy pism nowotestamentowych, tym pismem, które najwięcej mówi o Kościele, kilka fragmentów przeczytamy, które nam tutaj wskazują na to, czym wyróżniała się wspólnota Kościoła Jezusa Chrystusa. 2 rozdział od 11 wersetu do 22. Dlatego pamiętajcie, że wy, niegdyś poganie z pochodzenia, zaliczani do nieobrzezanych przez tych, którzy nazywają się obrzezanymi od znaku dokonanego ręką na ciele, żyliście bez Chrystusa, byliście odcięci od wspólnoty Izraela, obcy przymierzom związanym z obietnicą, bez nadziei i bez Boga na tym świecie. Jednak teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy dzięki krwi Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On z dwóch grup ludzi uczynił jedną, gdy kosztem swego ciała usunął wrogość, mur podziału, który je rozdzielał. On zniósł prawo oparte na przykazaniach, gdy wnosząc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka. I obu pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, na którym zniszczył wrogość, a gdy przyszedł, ogłaszał pokój, niósł go wam, pochodzącym z daleka, podobnie jak tym pochodzącym z bliska, gdyż przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc nie jesteście już obcymi, przybyszami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Stoicie na fundamencie apostołów i proroków. Jego kamieniem węgielnym jest Chrystus Jezus. W nim cała budowla, jako spójna całość, rośnie na święty przybytek w Panu. W nim również wy wspólnie się budujecie na mieszkanie Boga w duchu. Więc tu jest ten fundament, który założył Jezus Chrystus przez swoje dzieło na krzyżu. Po co to zrobił? Nie tylko po to, żeby nas wykupić od grzechu w sensie jako jednostki, ale po to, żeby nas pojednać z Bogiem i pojednać ze sobą nawzajem. Grzech, kiedy wszedł na świat, zniszczył relacje. Nie ma grzechu, który by nie niszczył relacji. To jest ze sobą tak ściśle powiązane. Nie idzie popełnić grzechu, który by nie dotykał w jakiś sposób relacji. I Jezus przyszedł to naprawić, tak? To, co grzech zniszczył w relacjach międzyludzkich i z Bogiem, po pierwsze, to Jezus przywraca. Niszczy wrogość, niszczy wszelki mur, który jakkolwiek rozdzielał ludzi, by ludzie, którzy byli sobie obcy, którzy byli od siebie daleko, którzy byli tak bardzo poróżnieni, że byli względem siebie wręcz wrogami, nienawidzili siebie, stali się teraz jak jedno ciało. Nawet nie, że tolerują siebie, jest w miarę jako taki pokój, że jeden drugiemu, powiedzmy, może nie wchodzi na jego teren. Nie o czymś takim mówimy, tak? Jezus poszedł daleko, daleko dalej swoim dziełem. Wrogów czyni przyjaciółmi. Czyni jedno. W nim. To jest tylko w nim możliwe. Więc to jest ten fundament wspólnoty, dzieło Jezusa Chrystusa na krzyżu, który nas pojednuje z Bogiem i tym samym ze sobą nawzajem. My nie możemy dopuścić do tego, żeby wznosić na nowo mury, podziały, które Jezus zniszczył. Tak? Wiemy, że czytamy o tym Kościele w Dziejach Apostolskich, że oni byli jednomyślni, że oni byli jak ludzie, którzy mają jedno serce. Niesamowite. Tyle tysięcy ludzi, ale ich jeden duch napełniał, dlatego byli jak ludzie jednego serca. Ale wiemy z Nowego Testamentu, że bardzo szybko wróg nie zagrzewał gruszek w tak zwanym popiele i pojawiły się problemy w jedności, tak? Podziały, już chociażby do Koryntian Paweł wzywa, bądźcie jednomyślni, nie mówcie, ja jestem Pawłowy, ja Kefasowy, a my Chrystusowi, i tak dalej, tak? Pojawiały się te problemy już bardzo szybko, więc my w Chrystusie Jezusie jesteśmy powołani do tego, żeby jednać, a nie dzielić, tak? I potem w czwartym rozdziale listu do Efezjan Paweł mówi tak, pierwszy 6 wersetów. Zachęcam was zatem ja, więzień w Panu, abyście żyli w sposób godny powołania, którego staliście się uczestnikami. Postępujcie z wszelką pokorą i łagodnością, cierpliwie znoście jedni drugich w miłości. Dokładajcie starań, by zachować jedność ducha w spójni pokoju, bo jedno ciało i jeden duch, jak też zostaliście wezwani w jednej nadziei związanej z waszym powołaniem. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Więc Paweł wzywa, tak? Postępujcie zgodnie z tym powołaniem, do którego zostaliście wezwani, cierpliwie znosząc jedni drugich miłości. Tak? Dokładajcie starań, by zachować jedność ducha w spójni pokoju. Dołóżcie wszelkich starań, żeby tylko to zrobić. Tak? I później w 11 do 16 wersetu dalej apostoł Paweł kontynuuje. On też uczynił Jezus jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych duszpasterzami i nauczycielami. Uczynił to po to, by wyposażyć świętych do spełniania właściwych im zadań, do budowania ciała Chrystusa, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do doskonałości właściwej dla dojrzałych i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Chodzi bowiem o to, abyśmy już nie byli dziećmi, rzucanymi przez fale i unoszonymi przez każdy powiew nauki, będącej w rzeczy samej wyrazem ludzkiego oszustwa i sprytu w posługiwaniu się zwodniczymi metodami. Przeciwnie, zależy mi, byście pod każdym względem, jako prawdomówni w miłości, rozwijali się i coraz bardziej przypominali Jego, który jest głową, Chrystusa. Z Niego czerpie całe ciało. Każda Jego część we właściwy sobie sposób łączy się z innymi i wzajemnie zasila. A dzięki temu wszystkie rosną w otoczeniu miłości. I to jest taki fragment, który dużo mówi o tym, czym jest Kościół, czym jest wspólnota, jak powinna ona funkcjonować. Ja może zacznę od końca tego 16 wersetu. Z niego czerpie całe ciało. To jest klucz, tak? Zresztą cały ten fragment mówi o tym, że Kościół jest chrystocentryczny. Nie liczy się już moje ja, Tak? Nie ten egocentryzm czy egoizm, ale chrystocentryzm. Chrystus jest w centrum naszego ja. Jesteśmy my. I chodzi o to, żeby wszystko rosło ku Chrystusowi. Żebyśmy wszyscy razem dojrzeli do jedności wiary, pełnego poznania Syna Bożego, do tej pełni, która jest w Chrystusie Jezusie. Tak? Czyli tak naprawdę jest to obraz małżeństwa. Jezus jest mężem, a Kościół jest jego żoną, która ma być jedno z nim. Więc chodzi o to, żeby oblubienica Chrystusa kochała go na zawsze. Ponad wszystko. I żeby była mu poddana. Dlatego z Niego czerpie całe ciało, bo bez Niego to nie ma sensu. W tym sensie to się nie uda. Tak? Potrzebujemy Chrystusa. Kiedy z Niego czerpiemy, to znajdujemy siłę, żeby sobie przebaczać, żeby trwać w cierpliwości, w miłości i tak dalej. I każda Jego część we właściwy sobie sposób łączy się z innymi. I wzajemnie zasila, a dzięki temu wszystkie rosną w otoczeniu miłości. Tu jest też zawarty ten dwojaki wymiar wspólnotowości. Po pierwsze, każda jego część, każdy członek łączy się z innymi. Czyli to są te bliskie więzi, jakie są możliwe właśnie w tej małej wspólnocie, gdzie naprawdę można się zaangażować jeden z drugim w swoje życie, znać siebie, poznać siebie, zaangażować się w sprawy drugich. Tak? Im większy Kościół, tym trudniej, żeby nawet znać jeden drugiego. Możemy z widzenia się już czasem znać. A w dużych kościołach to nawet człowiek spotyka kogoś w sklepie i nie wie, że to jest członek tego samego kościoła, bo go nie kojarzy po prostu. Tak? Trudno wtedy mówić o jakichś bliskich relacjach, bliskich więziach. Tam nie ma przestrzeni na to. W małej grupie jest to, gdzie każdy może się połączyć z drugim. Wzajemnie się zasilać. Tak, w bliskich relacjach jest to możliwe, ten przepływ życia Jezusowego, tej krwi Chrystusowej, jakby w tym obiegu całego ciała, że ta krew przynosi oczyszczenie, przynosi życie. A dzięki temu wszystkie rosną. Tu jest ten wymiar szerokiej wspólnoty. Wszystkie w ten sposób rosną w otoczeniu miłości. Więc Kościół potrzebuje tych dwóch wymiarów wspólnotowości. Więc dzisiaj, kiedy patrzymy na świat, na procesy, które w nim zachodzą, to widzimy na całej linii, jak następuje rozwarstwienie i niszczenie relacji międzyludzkich. Ja tylko spojrzę z perspektywy mojego życia, jak ludzie, tak przeciętni ludzie w społeczeństwie żyli dawniej, a jak dzisiaj żyją. Ja pamiętam z dzieciństwa obrazki, gdzie ludzie na wioskach spotykali się, sąsiedzi się spotykali, grali w karty, opowiadali jakieś różne historie, ale ileś rodzin zbierało się po domach i często uczestniczyłem jako dziecko w takich spotkaniach, się nasłuchałem różnych historii, czasami głupot, ale ci ludzie byli ze sobą bardziej razem. Pamiętam, że kiedy zamieszkaliśmy w bloku, jeszcze byłem dzieckiem, znaliśmy wszystkich sąsiadów w bloku. Wszystkich. Prawie u wszystkich w domu byłem i prawie wszyscy byli u nas w domu. Kiedy dzisiaj widzimy to, ileś już mieszkań, że tak powiem, w blokach przeszedłem. Ludzie się nawet na klatce nie znają. Tak? Widzimy, ja jeszcze pamiętam jako dziecko te czasy, kiedy telewizor dopiero co wchodził. Jak telewizor, ta era telewizorów zamknęła ludzi po domach, że ze sobą się nie spotykali. Tak? Dzisiaj jest to kwestia internetu, portali społecznościowych, różnego rodzaju. Można mieć 5 tysięcy czy 20 tysięcy znajomych i ani jednego przyjaciela w realu. Nie wiem, czy wiecie, w ostatnim czasie miało miejsce przełomowe wydarzenie, które wkrótce zmieni w najbliższych latach ten świat. Po pierwsze, to w ostatnim czasie była pandemia, potem wojna na Ukrainie, a teraz sztuczna inteligencja. O niej się mówi od dawna, ale w ostatnich miesiącach dokonał się przełom, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję i w najbliższych latach nastąpi taki rozwój, że wujek Google okaże się zbędny. Mnóstwo zawodów, szczególnie pracowników umysłu słowych, okaże się zbędna, bo dzisiaj ta sztuczna inteligencja, ten chat, GPT, inne formy sztucznej inteligencji potrafią czynić takie rzeczy, że przeciętny, nie wiem, prawnik, księgowy okaże się zbędny dla firmy. nastąpi przewartościowanie, tak? Bo taki sztuczna inteligencja, to jest trójka powiedzmy wyszła teraz, a jak czwórka wejdzie, no to będzie ona jeszcze 500 razy więcej wiedzieć. I co ludzie mówią? Kolejne zagrożenie do tego, że ludzie będą się coraz mniej relacji ze sobą. Niby poczucie, że żyjemy w wspólnocie, że mamy te środki przekazu, które umożliwiają nam kontakt z wszystkimi na świecie wręcz, a z drugiej strony ludzie są teraz w słabszych relacjach ze sobą. Kościół online. Nie potrzebuję brata i siostry, który jest fizycznie obok mnie, z którym żyję, który być może mnie wkurza, nadepnie mi na odcisk, ale tu się uczę prawdziwego chrześcijaństwa, praktycznego. Przebaczenia, kochania, cierpliwości. Łatwo jest mieć braci online. Słuchać najlepszych kazań i tak dalej. Ja nie mówię, że to wszystko jest złe, bo to niesie swoje pewne zagrożenia, ale też pewne możliwości. Rzecz w tym, żeby możliwości wykorzystać, ale zarazem uniknąć zagrożeń. Słuchajcie, dzisiaj pastorzy po kościołach mówią, że na przykład młode pokolenie nie potrafi budować głębokich relacji z drugimi. Bo to są wszystko płytkie relacje przez wymiar internetu. I że to już jest w kościele, także ludzie w kościele, że wspólnoty w kościołach mierzą się z tego rodzaju problemami. Rozwody, wiecie, coraz łatwiej o rozwód, coraz częściej wśród chrześcijan. To pokazuje, że ten świat wpływa na nas i to też pokazuje nam, jak ważne jest to, żeby trwać razem, niezłomnie we wspólnocie. Że musimy o to walczyć. Być razem. Jakie to jest ważne. Że my musimy być razem, tak? Bo to jest dla nas kwestia przeżycia wręcz. Nie ma chrześcijaństwa w pojedynkę. Chrześcijaństwo realizuje się tylko i wyłącznie we wspólnocie. Tylko i wyłącznie we wspólnocie. Pomijam jakieś tam oczywiście wyjątki, że gdzieś jest ktoś na Syberii i jest może sam, czy gdzieś w krajach muzułmańskich i sam uwierzył, tak? Ale to nie jest to, co ma być, tak? To jest jakieś tam, powiedzmy, może chwilowe, ale kiedy jest możliwość bycia z braćmi, a ktoś nie dąży, nie pragnie do tego, żeby być z innymi, to coś jest nie tak. Niech może mówić, co chce, że on ma społeczność z Bogiem, to jest kłamstwo. Tak? Nie ma nic takiego, bo jeśli ktoś ma społeczność z Bogiem, to naturalnym pragnieniem jest to, że pragnie być też z innymi, którzy są Chrystusowi. Więc to jest ten jeden wymiar, tak? Że świat pokazuje nam, że tu się cały czas toczy walka duchowa, żeby społeczeństwo rozwarstwiać. I na tym tle Kościół Jezusa Chrystusa, który tworzy tą prawdziwą wspólnotę nowotestamentową, jest jak światło, które coraz bardziej widać w większej ciemności. A przecież ludzkie potrzeby się nie zmieniły. Ludzie potrzebują jedni drugich. Szukają autentycznych, prawdziwych relacji z ludźmi, którzy ich pokochają, takimi, jakie oni są, tak zaakceptują i przyjmą ich. Gdzie indziej w świecie jest na to miejsce, jak nie w Kościele Jezusa Chrystusa. Więc musimy trzymać się razem. Ale ta druga kwestia, czyli tej wspólnotowości w dużym wymiarze i w małym wymiarze. Że my potrzebujemy jako Kościół dbać o to, żeby jeden i drugi wymiar tworzyć przestrzeń dla rozwoju ludzi w jednym i drugim wymiarze. Więc w tym wymiarze wspólnotowości, którym głównym miejscem jest nabożeństwo, ale również tym drugim, który byśmy nazwali małymi grupami czy wspólnotami domowymi, tam, gdzie ludzie mogą się zebrać w mniejszym gronie. Bo to tam tak naprawdę odbywa się to prawdziwe wspólnotowe życie. Tam może zafunkcjonować ta prawdziwa bliskość jeden z drugim, gdzie naprawdę jeden z drugim może się połączyć swoim życiem. Gdzie może dzielić się swoim życiem, a nie tylko tyle, co swoim życiem, ale życiem Chrystusa w sobie. Nabożeństwo nie daje ku temu przestrzeni. Po prostu nabożeństwo służy trochę czemu innemu. I to, co tutaj Paweł mówi, on uczynił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, innych duszpasterzami, nauczycielami. Czyli ten pięcioraki wymiar służby Kościoła. Także zadaniem Kościoła jest wyposażać świętych, przygotowywać świętych do spełniania właściwych im zadań. Są jakieś zadania w Kościele Jezusa Chrystusa. To nie chodzi tylko o to, że jesteśmy razem. Mamy robotę do zrobienia wspólną. Tak? Jest sprawa Chrystusa, którą mamy do zrobienia. nie my sami, ale z łaską Bożą. Możemy uczynić więcej. Tak. I ten pięcioraki wymiar, że z jednej strony Kościół jest apostolski, czyli w takim podstawowym wymiarze my wszyscy jesteśmy apostołami, czyli posłanymi przez Jezusa Chrystusa na ten świat, żeby być tymi, którzy budują Kościół. Potrzebujemy tego wymiaru proroczego, który daje nam wiara, bo wiara jest przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Kościół jest proroczy w swoim wymiarze, bo wie, co go czeka. Tak? My nie boimy się przyszłości, my wiemy, że przed nami jest świetlana przyszłość, więc my mamy nadzieję, która ma bardzo solidne podstawy. Potrzebujemy ewangelistów, czyli potrzebujemy, żeby każdy umiał głosić Ewangelię, żeby uczył się tego, jak głosić Ewangelię, jak docierać do ludzi, żeby Kościół był duszpasterski, czyli żebyśmy umieli się sobą nawzajem zaopiekować, wiedzieli, jak sobie wzajemnie pomóc w różnych sytuacjach i żeby był też w tym wymiarze nauczycielski, że jeden drugiego potrafi nauczyć to, co jest ważne. Tak? Ktoś się nawraca i chce się modlić i mówi, no ja dzisiaj zmówiłem 10 paciorków, fajnie, to dobrze, nie? Bo ludzie, którzy się nawracają, często nie mają zielonego pojęcia o wielu rzeczach. I kto im to powie? To nie jest tak, że my powiedzmy komuś dajemy samochód, kto nie umie w ogóle jeździć, mówimy, tu masz kluczyki, wszystkiego się nauczysz w życiu. Tam się rozbijesz, tam się stłuczesz, ale się nauczysz. Tak? No tak się nie robi, tak? Najpierw ludziom przekazuje się pewne zasady. Jest kurs, prawa jazdy, ludzie muszą poznać pewne przepisy bezpiecznej jazdy, poznać pewne mechanizmy funkcjonowania samochodu, poruszania się bezpiecznie po drodze. Potem i tak człowiek się nauczy przez doświadczenie jazdy. Ale musi mieć te podstawy. W Kościele jest podobnie, tak? Że Kościół jest miejscem wyposażania. I to właśnie grupy, małe grupy są takim miejscem, gdzie to wszystko można wprowadzać w praktyce. W czym? Wiecie, ostatnio przy okazji ankiety, która corocznie jest robiona w Kościele, musiałem policzyć, ilu nas jest. I nie spodziewałem się, trochę mnie to zaskoczyło. Wiecie, ilu nas wszystkich jest, jakbym wszystkich z dziećmi, wszystkich policzył do kupy? Prawie setka. A nawet może i setka. Bo ja tylko liczyłem tych, którzy są wierzący, a nie tych, co przychodzą raz na jakiś czas. Więc jakby jeszcze dołączyć tak zwanych sympatyków, to jest nas setka. To oznacza się, że my nie jesteśmy w stanie jako wspólnota, żeby rozwijać wspólnotę, iść dalej, jeżeli będziemy tylko funkcjonować na poziomie nabożeństw. Dlatego, że ludzie będą w coraz luźniejszych relacjach. Nie jesteśmy w stanie być ze sobą już blisko przy takiej ilości ludzi. Dlatego dla mnie ten rok jest takim rokiem, w którym jest ważne to, że my chcemy budować grupy domowe. Chcemy powołać kolejnych liderów. Tu w Kościele funkcjonuje 4 do 5 grup domowych. Ale to jest za mało. Powołać trzeba liderów. Czyli tych ludzi, którzy będą przygotowani do tego, żeby posługiwać świętym. Rozwijać liderów w Kościele. Rozwijać tych ludzi, żeby mieli możliwość uczyć się służyć innym. I nabierali coraz to więcej umiejętności po to, żeby, że tak powiem, każdy mógł być w takiej grupie domowej, gdzie ma poczucie, że są ludzie, którzy wiedzą, co jest w twoim życiu, którzy interesują się tobą, z którymi ty masz bliskie relacje, na których ty możesz oddziaływać, możesz ich budować, możesz ich zasilać i wiesz, jak to zasilać, bo uczysz się, jak budować drugich ludzi w Kościele Jezusa Chrystusa. Czyli tam się odbywa ten proces uczniostwa. Więc to powołanie tych liderów, którzy będą liderami też grup domowych, to będzie bardzo ważni ludzie w funkcjonowaniu naszego zboru. Bo my musimy zrobić wszystko, żeby wspólnota mogła mieć miejsce między ludźmi, między nami wszystkimi. Więc te małe grupy dają nam taką możliwość, żebyśmy mogli rozwijać ten aspekt bliskości. Zaangażowania jeden drugiego w życie drugich ludzi. Więc to jest przed nami. My musimy wszystko w tym względzie zrobić po to właśnie, żeby to, co tutaj jest napisane, mogło się realizować. List do Hebrajczyków, już na koniec, 10 rozdział, 24, 25 werset, może 23 jeszcze przeczytam. Niewzruszenie trzymajmy się nadziei, którą wyznajemy, gdyż ten, który złożył obietnicę, jest wierny. Myślmy o sobie nawzajem, jak pobudzać się do miłości i dobrych uczynków. Nie opuszczajmy przy tym wspólnych spotkań, co jest u niektórych zwyczaju, lecz dodawajmy sobie otuchy i to tym bardziej, im wyraźniej widać, że zbliża się ten dzień. Jaki dzień? Przyjścia Jezusa Chrystusa, Jego powrotu. Ale myślmy o sobie nawzajem. Myślmy. I znowu ten werset najlepiej realizuje się w mniejszym gronie, gdzie naprawdę można więcej myśleć jeden o drugim. A zadaniem Kościoła jest właśnie tworzyć wszystkie te odpowiednie warunki, żeby ludzie mogli być bliżej siebie, by mogli myśleć o sobie nawzajem, jak pobudzać się do miłości i dobrych uczynków, do dobrych dzieł. Jak możemy wypełnić to wielkie powołanie, które jest nam dane jako Kościołowi Jezusa Chrystusa. I trzymać się razem, tak? Nie opuszczajmy wspólnych zebrań. Korzystajmy z tych możliwości, bo to jest ważne, żebyśmy byli razem, by dodawać sobie otuchy i to tym bardziej, im bardziej widzimy, że zbliża się ten dzień. Więc ten dzień się zbliża. Jesteśmy bliżej Niego niż wszyscy inni przed nami. Więc tym bardziej Słowo Boże mówi. Tym bardziej potrzebujemy się na tym skupić. Co zrobić, by ta wzajemna troska, pobudzanie się do miłości i dobrych uczynków pośród nas mogło mieć miejsce. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Ci za to, co Ty nam dajesz. Że mamy możliwość być wspólnotą Kościoła, Kościołem Jezusa Chrystusa. To wszystko jest dla Ciebie. Bo wszyscy razem chcemy dojść do jedności wiary i pełnego poznania Syna, do tej pełni wielkości wymiarów Chrystusowych, abyśmy stali się tacy jak Ty. W tej jedności, która jest w Tobie, pomiędzy Ojcem, Synem i Duchem Świętym, do której Ty nas zapraszasz, której jesteśmy uczestnikami. Bez Ciebie to jest niemożliwe, ale w Tobie Ty dajesz nam wszystko, co jest potrzebne do tego, żebyśmy mogli tak żyć. Żebyśmy mogli kochać. Że, Panie, my możemy funkcjonować według tego, że to właśnie po miłości wzajemnej inni rozpoznają w nas Twoich uczniów. A przez jedność Twojego Kościoła, jak sam powiedziałeś, świat uwierzy, że Ty jesteś posłany przez Ojca. To właśnie wspólnota i jedność Kościoła jest tym, co ma wielką siłę oddziaływania na ludzi. Że kiedy ludzie zobaczą jedność Kościoła, to będzie prowadzić ich do wiary. Do wiary w Ciebie. Że ten niezwykły cud, jakim jest wspólnota Twoja, jest największym dowodem Twojej obecności, Twojej realności, tego, że jesteś żywym Bogiem. I Twojej obecności na tym świecie. Że po ludzku to jest niemożliwe, żeby ludzie mogli tak żyć, jeśli by Ciebie pośród nich nie było. Ale kiedy Ty jesteś, a jesteś, kiedy Ty jesteś wywyższony i bądź wywyższony, wtedy te wszystkie rzeczy się spinają do siebie, łączą się ze sobą razem. Bo to Ty budujesz swój Kościół. Ty łączysz nas ze sobą. Ty nas do siebie zbierasz, abyśmy czerpali z Ciebie. Więc Panie, w tym roku, kiedy stoimy wobec tego, co przed nami, chcemy budować Twoją wspólnotę. Aby to była Twoja wspólnota jeszcze bardziej. Aby każdy tutaj mógł mieć przestrzeń, w której może rozwijać się, w której może doświadczyć otuchy i zbudowania ze strony innych, ale też sam może budować innych i rozwijać się w wierze. Że chcemy być Kościołem, który przygotowuje innych do dzieła posługiwania. Kościołem, który będzie i apostolski, i proroczy, i ewangelizacyjny, i pasterski, i nauczycielski. Że te wszystkie wymiary pośród nas będą mieć miejsce, abyśmy mogli się tego uczyć, będąc jako Twoi uczniowie, czynić innych uczniami Jezusa Chrystusa. A Ty, Panie, będziesz wykonywać swoje dzieło pośród nas. Więc Ty bądź wywyższony, bo bez Ciebie nic z tego. A to wszystko jest dla Ciebie i tylko w Tobie możliwe. bądź wywyższony. Amen.